Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem Dnia Radia Gdańsk jest Tadeusz Jędrzejczyk, ekspert do spraw zdrowia publicznego, dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. Rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Mam wrażenie, że bardzo wielu z nas codziennie między 10 a 11 wpatruje się w ekrany telewizorów albo komputerów. Staramy się zaklinać te liczby, które poda Ministerstwo Zdrowia. Wczoraj było poniżej 16 tysięcy zakażonych, ale to było po weekendzie. Czy mamy jakiekolwiek przesłanki, żeby mówić, że dzisiaj, jutro te liczby, których tak wypatrujemy w skali kraju, poprawią się?
Znaczy, przede wszystkim musimy pamiętać o wartości poznawczej tych liczb, tak? Dlatego że po pierwsze metodologia diagnostyki się nam zmienia, tak? Choćby niedawno ministerstwo wprowadziło testy, waliduje również testy tak zwane antygenowe. Zaleta jest taka, że to są szybkie testy, ale jednocześnie, czyli z jednej strony poszerza możliwości diagnostyczne i możemy dzięki temu więcej znaleźć, ale też wiadomo, badania też pokazują, że są one skuteczne w przypadku potwierdzenia pacjentów objawowych, a nie bezobjawowych, tak? Czyli to jest uzupełniająca metoda, a nie zastępująca oczywiście PCR-u. W związku z czym jakby musimy wziąć pod uwagę też to, jak duży odsetek testów jest dodatnich przeprowadzonych z, tak? I w Pomorskim robimy średnio nieco więcej testów niż w kraju, tak, że mamy więcej pozytywnych rozpoznań i gdybyśmy robili mniej testów, tak jak to robią województwa o nieco większej dynamice epidemii, to mielibyśmy te odczyty nieco niższe, tak? Czyli odczyty, a rzeczywistość są dwie różne rzeczy. Generalnie mówimy, że około 8 razy więcej mamy realnych zakażeń niż to podają te liczby, które są 8 do 10 nawet razy więcej niż to, co podają statystyki.
A proszę powiedzieć, czy widać jakieś światełko w tunelu tych statystyk, tej dynamiki pandemicznej, żeby można było zacząć spekulować, kiedy ta pandemia przestanie nas tak straszyć?
Można powiedzieć w ten sposób, że porównując z dynamiką w innych krajach czy doświadczeń, bo w zasadzie nie przeszliśmy dość mocno tej pierwszej fazy. Ten lockdown był na tyle skuteczny i zachowania ludzi były na tyle efektywne, tak, że się udało praktycznie prawie w zarodku zdusić na początku epidemii i teraz właściwie to, co obserwujemy, jest pierwszą prawdziwą falą, która też nie napotyka na żadne bariery. Natomiast tą barierą oczywiście będą osoby, które przeszły
już
zakażenie.
Odporne, tak?
Tak, odporne. Właśnie pojawiły się badania niedawniej niż wczoraj. British Medical Journal opublikował, że ta odporność komórkowa jest skuteczna przynajmniej przez pół roku. To już jest dość dobra informacja. Czyli to oznacza, że osoby, które raz przechorowały, ale bezobjawowo, czyli przeszły wirusa, wirus się namnożył, nawet mógł kogoś zarazić, to drugi raz to się nie wydarzy i to jest też, nawet jeśli to jest kilkanaście procent populacji, to jest bariera zwalniająca też w naturalny sposób szybkość epidemii. Nie mówię, że zahamuje do końca. Więc myślę, że można dość z grubsza oszacować, że pewnie uda się w ciągu 2-3 tygodni utrzymać zakażenia na jakimś poziomie bardziej stabilnym. Jest to realne.
A proszę powiedzieć, bo tu już wspomniał pan, że ta dynamika zachorowań na Pomorzu nie jest taka jak w innych regionach. Jak patrzymy na te liczby, to mazowieckie, śląskie, ponad 50 tysięcy rozpoznanych. U nas mieliśmy 22 tysiące. Nawet jeżeli uwzględnimy różnice demograficzne, tam jest więcej mieszkańców, to i tak Pomorze jest poniżej tego poziomu. A na przykład porównując te dane, jesteśmy nawet poniżej kujawsko-pomorskiego, jeżeli chodzi o liczbę zarażonych pacjentów. Co decyduje o tym, że na Pomorzu ta pandemia nie jest tak zjadliwa jak na przykład na Śląsku czy na Mazowszu? To nasze zachowania, jak społeczne czy inne czynniki, mają na to wpływ?
Do końca tego nie wiemy, natomiast na pewno musi być to przede wszystkim kwestia zachowania, tak? Czyli pewnie może odrobinę lepszego dystansu społecznego, nie jest właściwym słowem, ale dostosowywania się ludzi do zaleceń i dobrego ich zrozumienia, bo to jest chyba też dość istotny punkt. Na pewno to, co nam, i to już mamy dość twarde dowody, co nam poprawia to jest to, że zanieczyszczenie powietrza mamy nieco mniejsze niż w na przykład województwach południowych i to jest czynnik, który ma już sprawdzoną, zweryfikowaną efektywność, tak? Czyli pobudza nasz układ oddechowy do odpowiedzi zapalnej, która właśnie ułatwia i zakażenie, i ciężki przebieg. To jeszcze jeden element, który warto dodać, że wciąż również mamy w proporcji do liczby ludności mniej pacjentów w szpitalach i mniej pacjentów pod respiratorami, więc to nie jest tylko tak, że same zakażenia, o których już mówiłem, że to jest kwestia diagnostyki, że badamy i mamy ich rozpoznanych trochę więcej niż średnia ogólnopolska, ale również te osoby, które wymagają pomocy w szpitalach, intensywnej pomocy, jest ich proporcjonalnie nieco mniej, chociaż nie można też oczywiście odtrąbywać, że sytuacja jest dobra i powinniśmy przestać się zachowywać ostrożność.
A proszę powiedzieć, także wśród tych danych podawanych przez Ministerstwo Zdrowia tam są takie dane, właśnie liczba osób hospitalizowanych, liczba respiratorów i czasami są takie prawie paniczne komentarze, że w jakimś regionie są 4 wolne respiratory, 5 wolnych respiratorów. Jak to wygląda w praktyce na Pomorzu? Jaki mamy ten margines jeszcze do przyjmowania pacjentów, którzy byliby w najcięższym stanie?
W tej chwili jest tak, że ten margines jest rzeczywiście bardzo mały. On się kończy w ten sposób, jak niedawno było zamknięcie oddziału ratunkowego, gdzie po prostu pacjent w stanie ciężkim w szpitalu uniwersyteckim wylądował i w związku z czym dotychczas pracujący oddział intensywnej terapii stał się z przymusu oddziałem covidowym. Wiem, że w tej chwili zgodnie z decyzją wojewody ma tam powstać intensywna terapia z łóżkami respiratorowymi. Nasz szpital Kopernikus, Marszałkowski szpital uruchomił wcześniej kilkanaście łóżek dodatkowych intensywnej terapii, które rzeczywiście dość szybko w ciągu tygodnia zostały wykorzystane prawie w 100%, ale są przygotowywane kolejne. No więc ciągle mamy nadzieję, że uda się wyprzedzić i uda się dostosować do potrzeb. I te przypadki, że będą relatywnie rzadkie w braku pomocy właśnie z powodu braku dostępu do bazy, ale przede wszystkim do kadry, której jest bardzo mało.
No właśnie i tutaj często się mówi, że Agencja Rezerw Materiałowych ma te respiratory, ale kłopot może się pojawić przy poszukiwaniu osób uprawnionych i potrafiących je obsługiwać. Jak wyglądamy na Pomorzu? Czy jest takie ryzyko, że po prostu tego personelu medycznego wykwalifikowanego zabraknie? Czy tu też mamy jeszcze jakiś większy margines swobody?
Tu z inicjatywy zarządu województwa mieliśmy takie online spotkanie z konsultantem krajowym i wojewódzkim w dziedzinie anestezjologii. Ono poszło właśnie w tym kierunku, w jaki sposób współpracować i w jaki sposób też skorygować bieżące działania. Między innymi wniosek był taki, że będziemy się koncentrować na tworzeniu nieco większych oddziałów, tak, żeby maksymalnie tą efektywność podnieść, tak, co przy jednocześnie oczywiście zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentów. To te decyzje właśnie są, w wyniku tych decyzji raczej właśnie są tworzone nieco większe oddziały intensywnej terapii. To jest też taka metoda, żeby zarządcza, tak, żeby maksymalnie wykorzystać te ograniczone zasoby, które są.
A panie doktorze, czy może pan powiedzieć, co to znaczy trochę większy oddział? To znaczy, jaka była do tej pory taka statystyczna norma, a jak to będzie w przyszłości wyglądało?
Te oddziały, które wcześniej były powoływane, były 3, 4, 5, 6 osobowe. W tej chwili są kilkunasto, nawet właśnie w Kopernikusie docelowo będzie 20 parę, nawet może nawet 28 miejsc respiratorowych. Podobnie oczywiście ewentualnie w przypadku szpitala tymczasowego, jeśli będzie on uruchomiony. Tak? Czyli z grubsza zamysł jest taki, żeby anestezjolodzy byli tu odpowiedzialni za kierowanie leczeniem, a wspomagali ich lekarze innych specjalności, czy też rezydenci, wykonując tą część pracy, która nie będzie wymagała takiej super specjalistycznej wiedzy, tak? Czyli taki system konsultancki, który jest tak w tym momencie najbardziej efektywny, tak? Czyli
Tak, a proszę powiedzieć, bo tutaj czekamy także na powstanie zapowiadanych przez resort zdrowia szpitali tymczasowych. Wiadomo, że mówi się o terenach Targów Gdańskich, mówi się o jednym z sanatoriów w Sopocie. To są już takie zapowiedzi bardzo doprecyzowane, to nie są mrzonki. Kiedy w pana ocenie te szpitale tymczasowe musiałyby być gotowe, biorąc pod uwagę rozwój pandemii na Pomorzu? Kiedy one by mogły rzeczywiście realnie odciążyć sytuację? Kiedy musiałyby być gotowe?
No, w zasadzie jest 2 tygodnie czasu, żeby móc powiedzieć, że ten realny wpływ będzie tutaj znaczący. No i oczywiście z takim założeniem, że uda się przede wszystkim, jak mówię, właśnie zmobilizować kadry. Ta decyzja jest podjęta i rzeczywiście Międzynarodowe Targi Gdańskie są już gotowe do realizacji. LOTOS dostał zlecenie od rządu na uruchomienie w sensie technicznym, natomiast w sensie takim patronackim, czyli od odpowiedzialności medycznej, merytorycznej za prowadzenie szpitalu podjął się tutaj właśnie Kopernikus i tej organizacji opieki no, przystąpi, jak tylko te techniczne warunki pozwolą. Więc te dwa tygodnie myślę, że jest dość realne, żeby to wszystko w dużym pośpiechu oczywiście, ale zrobić. No i to będzie też wystarczające w tym przypadku, gdyby jakiś taki gorszy scenariusz nam się sprawdził, gorszy scenariusz pod znaczeniu, że ta dynamika dalej osła, tak, i tych potrzebujących pomocy byłoby więcej, a jednocześnie no, chcielibyśmy, żeby nie doszło do drastycznego obniżenia dostępu do innych świadczeń, bo oczywiście poza COVID-em chorujemy na wszystkie możliwe inne choroby. To niestety się nie zmieniło w czasie pandemii.
Panie doktorze, bardzo często są takie dyskusje internetowe, poważniejsze, mniej poważne, kwestionujące różne zalecenia. Na dzień dzisiejszy, jaka jest nasza wiedza o skuteczności noszenia maseczek, o tym, tej potrzebie dystansu społecznego? Innymi słowy, co my, co każdy z nas może tu i teraz na Pomorzu zrobić, żeby przyczynić się do wygaszania tej pandemii?
Znaczy tak, po pierwsze myślę, że zrezygnować z tego, czego może potencjalnie wydawać się, że zrezygnować łatwo, ale w praktyce niekoniecznie, czyli ze spotkań towarzyskich, zwłaszcza w pomieszczeniach zamkniętych, tak, tu trzeba pamiętać, że wirus się roznosi po pierwsze drogą kropelkową, czyli to są dość duże kropelki aerozolu, które wydaje osoba zakażona, często jeszcze nie wiedząc o tym, że jest zakażona, bo następuje to na dobę przed rozwinięciem się objawów, a czasami bez objawów również to oczywiście następuje. I to jest przynajmniej 3/4 przypadków zakażeń i około 20% to są zakażenia drogą powietrzną, czyli innymi słowy siedzimy biurko w biurko z kolegą w pracy i w tym momencie nawet jeśli jesteśmy 2 metry od siebie, to w tym zamkniętym pomieszczeniu stężenie wirusa w tym aerozolu może być wystarczające do zakażenia. I tu maseczka w tym przypadku drugim jest absolutnie przydatna, podobnie oczywiście jak w komunikacji miejskiej, podobnie jak w samochodzie, jeśli jedziemy z kimś, z którym na co dzień nie żyjemy, tak, no bo oczywiście trudno tą maseczkę stosować na co dzień w domu. No i oczywiście druga próba, ale to są, mówię, próba, bo nie zawsze to się, jest szansa, że rzeczywiście się fizycznie udaje, czyli unikania, jeżeli jesteśmy, mieszkamy z kimś w domu, kto jest zakażony, czyli taka samoizolacja osób po kontakcie, tak, czyli wiem, że w pracy ktoś zachorował, więc przez następny tydzień no, maksymalnie się izoluje fizycznie od współlokatorów, tak? No mówię, nie zawsze jest to możliwe, bo to zależy od wielkości mieszkania, możliwości wietrzenia, tak?
No ale przynajmniej trzeba próbować, bo to może mieć wpływ na zakres pandemii. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę i wszystkim życzymy zdrowia.
Tak jest. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.